Jak sprzedać produkt, którego nikt nie chce kupić?
Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.
W podcaście nagranym jakiś czas temu o tym samym tytule opowiedziałem pewną historię, jak pewien legendarny marketer stworzył kampanię, dzięki której pewna słabo sprzedająca się marka mydła w kostce zaczęła sprzedawać się tak, że z tego malutkiego mydła produkowanego w firmie, która w tym momencie chciała zaprzestać produkcji tego mydła, bo nie szło i się nie sprzedaje, bo klienci go nie chcą, powstał koncern Palmolive. Tak, to była prawdziwa historia legendarnego copywritera, pana Claude'a Hopkinsa. Wróć do tego podcastu i posłuchaj tej niezwykłej historii, jeśli to się ciekawi. Ale w tym podcaście omówiłem tylko, jak Claude Hopkins wpadł na ideę, na pomysł, jak zareklamować, jak opowiedzieć o tym mydle, aby ci, którzy przez kilka lat nie chcieli go kupować, zaczęli kupować go jako pierwszy wybór w swoich mydlanych decyzjach. I to się stało. Jednak pomysł, nawet najlepszy, trzeba jeszcze sprzedać, wdrożyć. A każdy zawodowy marketer nie robi nic, czego nie jest pewien. Bo ludzie od marketingu wydają nie swoje pieniądze i warto, aby dbali o budżety swoich klientów. Aby mówili klientom nie tylko, ile trzeba wydać na reklamę, ale aby umieli określić, ile z tego wróci do klienta. To się nazywa odpowiedzialność i aby tak pracować, trzeba mieć zupełnie inne umiejętności, no trochę więcej trzeba ich mieć. To odpowiedzialność za wyniki, jakie twoje pomysły mogą przynieść klientowi. I właśnie dzięki tej odpowiedzialności Claude Hopkins przeszedł do historii, bo dzięki jego pracy klienci zarabiali pieniądze. I to jest istota skutecznego marketingu, bo reklamy nie muszą być ładne, piękne, cudowne, miłe. Mają być skuteczne. Mają sprzedawać, jakkolwiek to rozumiesz. W podcaście tym, w części pierwszej, krótko powiedziałem, że reklamy przyniosły niesamowite efekty, ale jak oni to zrobili, jak sprawili, że mydło fizycznie trafiło do sklepów i było rozchwytywane przez klientów, tego nie powiedziałem. I właśnie dlatego, że tego nie powiedziałem, otrzymałem kilkadziesiąt maili z taką pretensją, że no fajna historia, ale jak oni to zrobili? Jak to sprzedali tak naprawdę? Ha, to świetnie. To cieszę się, bo to znaczy, że ten podcast oglądają handlowcy. I o to chodzi. Przecież ten podcast nazywa się Jak to sprzedać? No to okej. Jak oni to zrobili? Poza tym, że zaangażowali Kleopatrę do promocji mydła? Okej, to było tak. Przede wszystkim agencja czuła powagę sprawy. Tu nie można było się pomylić, ponieważ każdy błąd doprowadziłby do plajty klienta. Klient musiał zainwestować pieniądze, których nie miał, w kampanię, a więc trzeba było być pewnym tego, co się klientowi mówi. A więc trzeba było to sprawdzić. Bo w sumie marketing dziś i wtedy ma sens, kiedy potrafimy powiedzieć, czy on działa, przewidzieć to. Czy będzie sprzedawał i czy da się go zmierzyć. Wszystko, co jest niemierzalne, to chmurka, to kisiel, obietnic, wrażeń, opinii. A biznes tego nie lubi. Biznes jest konkretny, precyzyjny i ma być przewidywalny. Zrobili to tak. Na testy wybrali małe miasteczko, aby nie nadwyrężać pustej kasy swojego klienta, producenta mydła. Reklamy z Kleopatrą w prasie lokalnej opowiadające o pielęgnacji ciała olejem palmowym i oliwą z oliwek latały sobie w lokalnej prasie. Opowiadały historię 2000 lat, a Kleopatra nieświadomie potwierdzała to. Teraz trzeba było mydło po prostu sprzedać, czyli z reklamy przejść w konkret. W jednej z kolejnych reklam umieszczanych w lokalnej prasie umieszczono kupon. Zwykły, idiotyczny kupon na mydło. Reklama mówiła, że jeśli udasz się do tego sklepu, do jakiego sklepu w okolicy i kupisz jedną kostkę mydła, drugą otrzymasz gratis, przekazując ten właśnie wycięty z gazety kupon. Darmowe mydło było kosztem marketingowym. Po co? No zaraz o tym powiem. Wcześniej przygotowano sklepikarzy w miasteczku tym testowanym. Udali się do każdego z nich i powiedzieli im tak. Wysyłamy ci kilkaset sztuk naszego niesprzedającego się mydła. Połowę sprzedasz w ciągu kilku dni, a drugą połowę w tym samym czasie rozdasz za przekazywane przez klientów kupony. Po tygodniu kupony wyślesz do nas, a my zapłacimy ci prowizję za to, że to mydło było u ciebie i rozdałeś je za darmo. Amen. Chcesz tego? Czy mógł się nie zgodzić na taką propozycję sklepikarz? No nie ma szans. Z nikim nie dyskutowali, tylko wpakowali do każdego sklepu kilka kartonów tego mydła. I w tym czasie poszła reklama z tym kuponem w prasie. I oczywiście z uśmiechającą się Kleopatrą, jako influencerką, nie wiem. Mydło w tym małym miasteczku zniknęło w ciągu kilkunastu dni. I co to dało? Otóż, żeby rozwiązać jakiś problem, najpierw trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki to problem, z czym ja walczę i z czego ten problem wynika i co w istocie jest tym problemem. Otóż Hopkins wiedział, że problemem jest przyzwyczajenie klientek. Po prostu przyzwyczajenie do innych mydeł. To jak to zmienić? Ano trzeba przyzwyczaić je do naszego mydła. Sama reklama bez triku z kuponem zadziałałaby pewnie w jakimś stopniu. To pewne, ale tu chodziło o spektakularny efekt. Firmę trzeba było ratować, a agencja chciała na tym zarobić też. A więc musimy zrobić to tak, aby klientki przez jakiś czas używały tego mydła w domu. Dlatego dwie kostki, bo starczą na dłużej. Jedną kup, a drugą gratis. To była propozycja, którą trudno odrzucić w tamtych czasach. A jak będą się nim myć, to my wzmocnimy przekaz w prasie i opowiemy o tym, że pielęgnacja ciała to jest proces i wymaga konsekwencji i stosowania w dłuższej perspektywie. I co się stało? Mydło było w kilku tysiącach domów. Było dobre, podobnie jak inne mydła, ale to mydło opowiadało tysiącletnią historię. A i reklamy mówiły, po jednym razie nic z tego nie będzie. Że Kleopatra była piękna, bo całe życie stosowała olejki do pielęgnacji ciała. A przecież ty, droga klientko, też chcesz być piękna. I możesz bez żadnego problemu nią być, bo masz Palmolive w swoim sklepie, pod ręką. A poza tym przekonałaś się już, że nie jest złe, że jest dobre. A reklamy mówią ci, co będzie dalej. I możesz sobie kupować to mydło w najbliższym sklepie za kwotę podobną do innych mydeł, które po prostu myją i nic więcej. No, takiego typu był to przekaz. Zmierzyli to. Znali ilość gazet z reklamą i tym kuponem, czyli nakład. I liczyli, ile kuponów odsyłają sklepikarze. Okazało się, że prawie 100%. Czyli wszystkie panie wycięły i wzięły to mydło do domu. Prawie 100% kuponów wróciło. No pewnie przez drugie mydło było za darmo. To dlaczego miały tego nie wziąć? Skoro za darmo, no to bierzemy. I teraz najważniejsze. Kluczem było, co stanie się potem, czyli czy klientki zaczną kupować to mydło już bez kuponu. Sklepikarze zostali zaopatrzeni w kolejne kartony z mydłem i okazało się, że w tym miasteczku prawie 70% klientek kupowało dalej. Mierzyli to. Czyli w ciągu kilku tygodni mydło, które miało minimalny udział w tym malutkim rynku w tym miasteczku, po kilku tygodniach miało udział 70% i to w sposób trwały. Fajne, prawda? Ale to nie koniec. Mechanizm ten powtórzyli w bodajże trzech miastach podobnej skali, innych miasteczkach małych. Aby upewnić się, czy to czasami nie przypadek. Okazało się, że nie, bo wszędzie uzyskiwali dokładnie te same efekty. Wtedy już Claude Hopkins z pełną odpowiedzialnością zakomunikował właścicielom upadającej fabryki mydła Palmolive, że potrzebuje około 100 tysięcy dolarów na reklamę na cały kraj i pokazał, ile z tego będzie pieniędzy dla was. Powiedział też dokładnie, jak to zrobić, po kolei, udowadniając, jak to sprawdzali i w jakim czasie, jak opanować, jak opowiedzieć trzeba o tym mydle, przepraszam, co najpierw, co potem, jak mechanicznie wprowadzić je do sklepów i domów i co robić dalej. Producenci mydła na szczęście uwierzyli, bo dlaczego mieliby nie uwierzyć, skoro rozmawiali o faktach, a nie o wróżeniu z fusów i jakichś obietnicach. Właściciele skądś wykopali tę ogromną sumę, jak na tamte czasy. I dalej stało się dokładnie to, co w pierwszym małym miasteczku, tylko powoli w skali całej Ameryki. Za 2 lata firma zmieniła nazwę na Palmolive. Potem właściciele sprzedali ją za gigantyczne pieniądze inwestorom, a ci pod markę Palmolive wpakowali kolejne produkty, już bez Kleopatry. Hopkins zresztą też maczał w tym palce, ponieważ na przykład doradził im, że ich krem do golenia Palmolive, no żeby się sprzedawał, to musi się bardziej pienić od innych. A wtedy on opowie o nim tak, że stanie się najlepiej sprzedającym się kremem do golenia w Stanach. I tak się stało. A potem były szampony i inne wynalazki. A Palmolive stał się najchętniej wybieraną marką przez kobiety i mężczyzn do codziennej pielęgnacji różnych części swojego ciała. A wszystko zaczęło się od tego, że Hopkins wiedział jedno. Mówić nawet najlepsze słowa to jedno. Ale aby zmienić czyjś nawyk, człowiek ten musi doświadczyć tego czegoś nowego. Wtedy, zmieniając komunikację w odpowiednim czasie, masz szansę uzyskać efekty. Ale aby to coś sprzedawać, musi być dostępne na wyciągnięcie ręki. A więc sklepikarze, czyli dystrybutorzy, muszą to mieć. I muszą to chcieć mieć. I znaleźli sposób, aby nikt nie marudził i chętnie towarował się produktami, które na początku nie sprzedawały się wcale, ale każdy odkrył, że po kilku tygodniach to mydło sprzedaje się najlepiej. Poza tym, no nie ryzykowali niczym. Całą odpowiedzialnością brał Hopkins i jego strategia. Amen. Kropka. To cała historia. I popatrz, ten mechanizm działa do dziś. Możesz go stosować na tysiące sposobów, mając dzisiejsze możliwości. Daj powód, aby klienci, czyli wymyśl swoją Kleopatrę, czyli big idea, story marki. No musi to być. Swoje USP, RTB, nazywaj to jak chcesz, jakiekolwiek trzyliterowe skróty, ale to być musi. Ułatw dystrybutorom zatowarowanie, zadbaj o to, aby oni nie kombinowali, jak to sprzedać, bo spieprzą to. I sprawdzaj efekty, koryguj dbając o budżet klienta. To jest najważniejsze. A najważniejsze, zamiast opowiadać, jaki masz genialny produkt, pomyśl, jak klienci mogą go doświadczyć. I oczywiście nie uda się to wszędzie, ale wszędzie, gdzie się... Ale wszędzie próbuj to zrobić. Rób to obojętnie, czy są to usługi, produkty, cokolwiek. Szukaj sposobu, jak mogą doświadczyć tego, co chcesz im sprzedać. To jest klucz. Popatrz, jak sprzedawane są na przykład dziś, jak sprzedawane jest pewne oprogramowanie. Najpierw masz bezpłatny dostęp do niego przez 14 dni i bawisz się tym, doświadczasz. Jest pewien producent oprogramowania, CRM-u, i to robi dokładnie w ten sposób, ale robi coś jeszcze. W trakcie bezpłatnego testu kontaktuje się handlowiec, aby pomóc podjąć ci decyzję, aby pokazać, wytłumaczyć, aby twoje doświadczenie było najlepsze, aby uniknąć błędu niezrozumienia lub niewiedzy. On chce, abyś doświadczył wszystkich wartości z tego oprogramowania, dlatego dzwoni i podpowiada. On chce, abyś je kupił i był zadowolony, i abyś miał swój efekt. A najpierw doświadczasz go. Tak robi wiele tego typu sprzedawców i to działa. Ale ogromna ilość tego nie robi i tylko opowiada o tym, jacy oni są genialni i co tam genialnego mają. Zamiast pozwolić doświadczyć i pomóc w tym. Inny przykład. Firma sprzedająca, no to już mały świat, niewielki, artykuły higieniczne do biznesu. Miarę duża firma. Popatrzcie, za cholerę nie mogli sprzedawać pewnego rodzaju specjalistycznych czyściw. Nieważne jakiej marki, dosyć droga rzecz. Opowiadali o nich, że są oszczędne, No i są genialne. Jakoś się nie przerwały. No jakoś się przerwały, ale nie tak jak powinny, tak jak chcieli. A przecież są świetne. No są droższe niż te konkurencyjne, ale wystarczają na dużo dłużej. Czyli w efekcie będą tańsze. Handlowcy opowiadali to klientom, pisali oferty z porównywaniem zużycia ich czyściw, czyściwa konkurencyjne. I ewidentnie wychodziło z tych obliczeń, że to te ich droższe będą w praktyce tańsze. No i co? I gówno. I nic. Gadają, jeżdżą, piszą, jest fajnie, tylko niewiele z tego wynika. Pojechaliśmy wspólnie do dużej fabryki, tam gdzie duże zużycie czyściw było, na spotkanie z kierownikiem działu zakupów. Ale zamiast do niego do biura na rozmowę, najpierw poszliśmy sobie na halę produkcyjną. I tam daliśmy na jedno stanowisko, jedną rolkę naszego czyściwa, aby sobie ten pan używał tak, jak zwykle to robi. Wcześniej opróżniliśmy kosz na śmieci obok niego, aby był pusty. Jak użył, tam rzucał. To samo zrobiliśmy w innym miejscu halin produkcyjnej. Opróżniliśmy też kosz, ale nie daliśmy naszego czyściwa. Ten drugi ma używać starego. Normalnie. Nikomu nic nie mówiliśmy, o co chodzi. Niech normalnie pracują. A oboje robią dokładnie to samo i w tym samym czasie, jak to bywa w fabrykach na liniach produkcyjnych. A my w tym czasie poszliśmy sobie z panem kierownikiem do jego biura. Tamten handlowiec zaczął opowiadać swoje historie na temat tego czyściwa. Pogadaliśmy sobie o różnych sprawach światowych. Ja go pilnowałem, aby nasze spotkanie trwało nieco dłużej. Potrzebowałem więcej czasu, żeby ci ludzie tam używali tych czyściw. A że kierownik był gadułą, to problemu nie było. Minęło jakieś półtorej godziny, może nawet dwie. Jakiś nieco dłuższy czas niż był przewidziany. No i zeszliśmy z kierownikiem, aby pogrzebać w koszach na śmieci. Policzyliśmy listki czyściw i okazało się, że tam, gdzie używane było nasze, listków było o połowę mniej. A chłopina pracujący przy taśmie powiedział: o Boże, tu wystarczy jeden listek na element, nie muszę brać dwóch, trzech, dlatego jest mniej. To powiedział on, jego pracownik, a nie my. I tak handlowiec podpisał kontrakt na prawie tam chyba 3 palety miesięcznie na bardzo drogiego czyściwa, które się nie sprzedawało, które było droższe. No ale tańsze. Dlaczego? Bo oni tego doświadczyli. I żaden Excel, żadne tabelki nie dadzą ci tego efektu. Możesz opowiadać i albo o tym wierzyć, albo nie. A jak nawet uwierzą, to zapomną. Jasne. Ze wszystkim się tego nie uda zrobić, ale w takich wypadkach szukaj zawsze czegoś innego. Uwiarygodnij się. Przygotuj sobie narzędzia, które w tym pomogą, aby twój klient, skoro nie może doświadczyć osobiście, mógł sobie to wyobrazić jak najbardziej realnie. Co wyobrazić? Ano, doświadczenie właśnie. Ale na sobie. Jak? No, na przykład tak. Agent nieruchomości pokazywał zdjęcia mieszkań. Takie, jakie zrobili klienci sami. Kontra takie, jakie zrobił on. Ewidentnie jego były lepsze. To samo mieszkanie. Zdjęcie klienta, zdjęcie zawodowca. Obraz zupełnie inny. Dalej pokazywał cenę nieruchomości, jaką chcieli uzyskać klienci, kontra cenę, jaką uzyskał on, między innymi dzięki tym zdjęciom i przygotowaniu mieszkania do sprzedaży. Co klienci widzieli? Widzieli możliwość, że z nimi też tak będzie. Wyobrazili sobie, że to może też ich spotkać, doświadczyć. Spotkać to dobre doświadczenie. Właśnie z tym agentem, który tak gada i tak pokazuje, a nie z innym. Podsumujmy. Legendarny Claude Hopkins mawiał: ludzie nie kupią tego, czego nie znają. Nie rozumieją, nie wiedzą, co mogą z tego uzyskać. Nie są pewni tego. A więc daj im to doświadczyć, obojętnie jak to możliwe. Dziś metod jest mnóstwo, a o wiele więcej niż w czasach, kiedy Claude Hopkins dokonywał swoich cudów marketingowo-sprzedażowych. Dziś wszyscy mają o wiele więcej możliwości. Tylko jest poprzez to czegoś mniej niestety. Mianowicie jest mniej kreatywności w tym, co robimy. Wtedy, kiedy nie mieli nic, musiałeś być kreatywny, aby coś osiągnąć. Dziś, skoro większość rzeczy dzieje się sama, automatyzuje i w ogóle, to nam się wydaje, przynajmniej tak nam się wydaje, że może być zautomatyzowana. Kreatywność właśnie staje się tu kluczowa. Kreatywność jest tym, jak wykorzystasz dostępne dziś narzędzia. Żadne martwe narzędzie nie zastąpi inteligencji, pomysłowości ludzkiej i kreatywności. Im bardziej idziemy w schematy, tym gorzej dla efektu. A wszystkie obecnie dostępne narzędzia są tak dobre, jak człowiek na nich pracując, je wykorzystując, je stosując. O kreatywnym podejściu do sprzedaży przeczytasz tu. A jeśli chcesz czego więcej, zapraszam na trening. Trening umiejętności handlowych. Właśnie. A dostępne terminy znajdziesz tu. No i teraz chyba zamknęliśmy temat tego pierwszego podcastu. Dobrego dnia.
Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.